W naszym studio już pani profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mirosława Mycawka z Katedry Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oczywiście, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do korespondencji, do tej etykiety w korespondencji mailowej, pozwoli pani, że zapytam o pani typ na słowo roku.
Ja uważam, że najczęściej używanym słowem, czy takim związkiem frazeologicznym był Zielony Ład. Może nie tylko w tym roku, bo i w poprzednich, ale w tym roku funkcjonował niejako jako magiczne zaklęcie, ponieważ nie każdy być może wie, co oznacza, co kryje się pod tym pojęciem. Natomiast bardzo często było to słowo używane i w mediach, i nawet w takim codziennym wymienianiu uwag. I w związku z tym stawiałabym właśnie na to sformułowanie.
No zobaczymy. O godzinie 11:00 wyniki plebiscytu przedstawią językoznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego i oczywiście w Radiu Kraków na pewno też to skomentujemy w popołudniowym programie Radia Kraków. No a teraz przejdźmy już do etykiety w korespondencji mailowej. Ona ma znaczenie?
Ona ma fundamentalne znaczenie ze względu na to, że mailami posługujemy się dzisiaj i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym i to jest jakaś jedna z podstawowych form komunikacji. W związku z tym musimy bardzo uważać na to, jak się zwracamy do innych w tejże korespondencji, co piszemy, jak piszemy, jakich znaków używamy, jak się żegnamy i jakie po sobie pozostawimy wrażenie. W związku z tym jest to niezwykle ważne.
To zacznijmy od tego słynnego powitania. Witam, absolutnie nie wolno. To wtedy, kiedy podejmujemy gości w domu albo w radiu. Ja mogę powiedzieć witam, przyjmując gości, którzy przychodzą do Radia Kraków w imieniu naszych słuchaczy. Pamiętam, jakie wzburzenie wywołane zostało słowami pana profesora Michała Rusinka, który powiedział, napisał na Facebooku, że nie odpisuje wręcz na takie wiadomości, które zaczynają się od witam.
Tak, ja myślę, że ta reakcja, czy ta zapowiedź profesora Rusinka była bardzo ważna. Po pierwsze zwróciła uwagę na niefortunność tego zwrotu w inicjowaniu informacji, komunikatu mailowego. Po drugie chyba zainspirowała do zastanowienia się nad tym, jak powinniśmy się zwracać do innych w mailach. Z drugiej strony muszę powiedzieć w ten sposób, że nie jest łatwo dziś korespondować właśnie tą drogą, czyli drogą mailową, ze względu na to, że wciąż jest to jakaś nowa formuła komunikowania się i nie mamy wypracowanych jeszcze, tak powiedzmy, w 100% wszystkich na przykład zwrotów adresatywnych i sposobów inicjowania czy kontynuowania rozmowy, powiedzmy, mailowej, ze względu właśnie na tę innowacyjność tego medium. I o ile właśnie rozumiem postawę profesora Rusinka, to też powiedziałabym, że mam dużo współczucia dla tych, którzy w ten sposób rozpoczynają maile, czyli używają słowa witam, ponieważ czasem nie mają pomysłu, jak to zrobić. A jesteśmy, powiedzmy sobie, wciąż jeszcze w takim pewnym chaosie kulturowym, który wyniknął z kilku czynników. Przede wszystkim po 89 roku zmieniła nam się jednak obyczajowość i mamy jednak widoczne silne oddziaływanie etykiety, powiedzmy takiej anglosaskiej, a z drugiej strony nie wypracowaliśmy jeszcze w pełni sposobów zwracania się właśnie w tych nowych mediach i dlatego nie każdy wie, jak sobie radzi, czyli zostaliśmy niejako wrzuceni na głęboką wodę. Każdy pływa jak umie. Natomiast jednak rzeczywiście słowo witam jest niefortunne, ponieważ ono jest generalnie zarezerwowane do takiej bezpośredniej komunikacji, kiedy w progu domu witamy kogoś, gospodarz wita swoich gości i właśnie używa tej formuły witam. W korespondencji mailowej jednak mamy inne okoliczności, aczkolwiek rozmowa przez internet, ta korespondencja mailowa jest specyficzna, inna niż dawna epistolografia, ponieważ przypomina rozmowę bezpośrednią twarzą w twarz, czyli jest nawiązaniem do języka mówionego, ale jednak zapisanego. Czyli musimy wypracować takie formuły pośrednie. Z jednej strony nawiązujące do rozmowy mówionej, a z drugiej strony jednak odnoszące się do pisanej postaci języka.
To od czego zaczynać, szanowna pani, szanowny panie? To nie jest zbyt drętwe?
No właśnie, tak, może tutaj być problem i dlatego mówię o tej też zmianie w obyczajowości, ze względu na to, że jednak dziś widzimy tendencję do skracania dystansu, do odchodzenia tej takiej już skrajnej oficjalności. Natomiast nie do końca wiemy, jak sobie z tym poradzić, czyli właśnie jakich formuł używać. W takiej oficjalnej korespondencji jednak te tradycyjne zwroty szanowny panie, szanowna pani, szanowni państwo powinny znaleźć zastosowanie.
A potem, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, wykrzyknik, przecinek czy nic?
Można wykrzyknik postawić i następnie rozpocząć od dużej litery już treść maila, ale jest to już chyba rzadziej stosowana praktyka. Natomiast ja na przykład zwykle stawiam przecinek i zaczynam od małej litery już treść maila. Jeśli chodzi o inne zwroty adresatywne, bo one tutaj jednak tworzą większy repertuar, to wszystko zależy od tego, kim są interlokutorzy, ci, którzy powiedzmy w cudzysłowie rozmawiają ze sobą mailowo. Bo jeśli tutaj mamy relacje takie koleżeńskie, bardziej bezpośrednie, no to oczywiście zwracamy się po imieniu, czyli Aniu, Janku. Natomiast jest taka sytuacja pośrednia, na przykład mnie się to zdarza, kiedy koresponduję ze studentami, których już znam, ponieważ prowadzę z nimi dłużej zajęcia. I używanie formuły szanowny panie, czy szanowna pani, właśnie też wydaje mi się już troszeczkę zbyt oficjalne. W związku z tym stosuję formułę panie Januszu, pani Anno, a więc troszeczkę takie jest już złamanie oficjalności przez zastosowanie imienia. Jednak wciąż jest to formuła grzeczna i nie narusza w żaden sposób etykiety.
I potem przecinek i od małej litery w nowym akapicie.
Tak, dokładnie tak. Natomiast zauważmy, że to nawiązanie, czy takie podświadome myślenie o korespondencji mailowej jako o rozmowie przejawia się często w stosowaniu zwrotu dzień dobry, czego dawniej oczywiście nie stosowano w listach tradycyjnych. Listy tradycyjne zwykle zaczynały się właśnie od bardzo już takich konwencjonalnych zwrotów adresatywnych. Tutaj natomiast, czyli dzisiaj w korespondencji mailowej, często ten zwrot dzień dobry jest stosowany i nie jest on najfortunniejszy, ale uświadamia nam to, że wydaje się użytkownikom poczty mailowej, że nawiązują rozmowę z kimś, do kogo piszą.
To tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do rozmowy na temat etykiety w korespondencji mailowej za kilka minut. Wracamy do rozmowy z panią profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Mirosławą Mycawką. Rozmawiamy dzisiaj o zasadach, jakich należy przestrzegać w korespondencji mailowej, no po to, żeby dobrze wypaść i po to, żeby też ta korespondencja była bardziej przejrzysta i łatwiejsza w odbiorze. Bardzo ważną sprawą jest wpisanie tematu i tytułu, o co tak naprawdę nam chodzi i po co do kogoś piszemy, ponieważ często w skrzynce mailowej tych wiadomości są setki, dziesiątki i teraz trzeba zaznaczyć, w jakiej sprawie piszemy po to, żeby odbiorca po pierwsze otworzył naszego maila w miarę szybko, a po drugie, żeby od razu wiedział, o co chodzi.
Tak, oczywiście to jest bardzo ważne i teraz znowu wszystko zależy od tego, kto do kogo, kiedy i w jakim celu pisze. Podstawową zasadą jest to, żeby zwrócić uwagę na dany mail, żeby on po prostu został odczytany, ale też nie należy nadużywać cierpliwości odbiorcy, czyli stosować jakichś niepotrzebnych środków, powiedzmy, jeśli się urzędowo do kogoś zwracamy, to może niekoniecznie używajmy jakichś emotikonów czy innych jeszcze znaków graficznych. Natomiast zauważmy, że już teraz taką codzienną praktyką jest wysyłanie, a w związku z tym z drugiej strony otrzymywanie maili takich komercyjnych, które w temacie rozmowy zawierają niejako początek te treści czy początek tego maila. Chodzi mi o to, że już w temacie rozmowy pojawia się zwrot adresatywny i jakiś komunikat, który ma zachęcić do odczytania maila. I w ostatnich latach już upowszechnił się system używania bezpośrednio imienia do odbiorcy. Zauważmy, że to jest sytuacja oficjalna jednak i nie znamy się osobiście z nadawcą, a takie właśnie otrzymujemy maile i ja tutaj w swojej skrzynce pocztowej mnóstwo takich znajduję każdego dnia, zresztą podobnie pewnie jak nasi słuchacze takich maili. Na przykład jakaś firma zwraca się do mnie i w temacie rozmowy używa sformułowania Mirosława, kupuj w apce i zgarniaj 10 razy więcej punktów. Albo Mirosławo, zrób znowu zakupy i tutaj pada nazwa pewnego portalu. Nie powiem, żebym była szczęśliwa z tego powodu, ponieważ nie przypominam sobie, żebym z kimkolwiek z tych właśnie firm przechodziła na ty. Niemniej to jest właśnie nowy zwyczaj, który już mocno się tutaj zadomowił. No i pytanie, czy zostanie z nami na stałe, czy też będziemy jakoś temu przeciwdziałać, czy nam się to podoba. Dla mnie nie jest to nazbyt fortunne, ale być może praktyka, tak zwany uzus, okażą się silniejsze i po prostu już będziemy zawsze otrzymywać takie maile. Wracając do podstawowego pytania, temat rozmowy jest bardzo ważny, ale tak jak powiedziałam, nie należy manipulować i nadużywać pewnych środków, żeby nie doprowadzać do sytuacji, że w jakiś sposób nieuczciwy zachęcamy czy zmuszamy kogoś, żeby odczytał mail, a czasami tak się dzieje.
Ja bym też zachęcała do tego, żeby w momencie, kiedy mamy pocztę prywatną, zwrócić uwagę, jaki adres sobie wybierzemy, bo czasami są różne kiciusie, kokotki, różne inne zabawne zwroty, które w prywatnej korespondencji, między znajomymi jak najbardziej mogą działać, ale kiedy już studentka czy student, który ma kiciusia w adresie mailowym, pisze do profesora z prośbą o wyznaczenie, nie wiem, nowego terminu czy wskazanie, jak należy napisać pracę, no to może być różnie. Ja też przyznaję, że od słuchaczy dostaję czasami maile z różnych dziwnych adresów.
Tak, w praktyce uniwersyteckiej też różnie bywało. Pamiętam jeden mail, adres mailowy mojego kolegi, który bardzo wszystkich drażnił, ale nie będę go przytaczać, ponieważ nie wypada. Natomiast rzeczywiście nasi studenci też mieli bardzo czasem różne dziwne adresy. Uczelnia poradziła sobie w ten sposób, że w systemie USOS po prostu ujednoliciła strukturę i treść adresów mailowych i w zasadzie już nie mamy takich niespodzianek, ale oczywiście to, jak wygląda adres, ma duże znaczenie i jeśli zwracamy się w jakiejś poważnej, czasem krytycznej sprawie do kogoś i jesteśmy podpisani właśnie tym adresem jako kiciuś, to być może ktoś nas nie potraktuje jednak poważnie, więc na to zwracajmy. W myśl zasady twoja mowa cię zdradza, prawda? Czyli jeśli ustalamy sobie już jakiś adres do korespondencji takiej na zewnątrz, zwłaszcza oficjalnej, to niech on będzie poważny, żebyśmy sami sobie nie zaszkodzili, bo to jest czasem jakiś impuls, który powoduje, że wymyślamy być może bardzo pomysłowy, ale niekoniecznie poważny adres i może nas to pogrążyć.
Zwłaszcza, że możemy go używać nie tylko w celach takich prywatnych, a też może się zdarzyć, że będziemy potrzebowali załatwić jakąś oficjalną sprawę. Bardzo ważna w korespondencji mailowej jest przejrzystość i światło.
Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że bardzo wiele czynników trzeba brać pod uwagę. Nie tylko co piszemy, ale także jak piszemy, czyli jakiej używamy czcionki, czy nie popełniamy błędów, czy stosujemy właściwie znaki interpunkcyjne. I trzeba też niezwykle uważać na to, co robi jakiś tam automatyczny edytor, który potrafi złośliwie przetworzyć zapisane przez nas słowa i zniekształcić nasze intencje. Na przykład zauważyłam to wyjęte z internetu przykłady, że ktoś zwracał się prawdopodobnie na uczelni do swojego odbiorcy i zamiast szanowna pani profesor pojawiła się forma szalona pani profesor. Z pewnością tutaj w grę wkroczył edytor, ale na to właśnie musimy być bardzo uczuleni. Podobnie też przykład z internetu wyciągnięty, gdy już kończymy mail i nasza uwaga być może się osłabia, żebyśmy na przykład nie zapisali pożegnania w ten sposób, jak tutaj właśnie z internetu wyciągniętym przykładzie, czyli z wyrazami szacunku, prawda? Bo to też może niekoniecznie ten styl, czyli na to na pewno trzeba bardzo zwracać uwagę, jak piszemy, czy nie piszemy z błędami. No i ta przejrzystość treści jest również niezwykle ważna, czyli powinniśmy jasno, przejrzyście przedstawić naszą sprawę. Także jeśli ktoś nas nie zna, przedstawić siebie, prawda? Czyli jeśli student zwraca się do, powiedzmy, profesora i ten profesor go nie zna, powinien się dowiedzieć na początku tej informacji, tego komunikatu, z kim ma do czynienia. Następnie właśnie należałoby wyłuszczyć sprawę, o którą chodzi. No i zamknąć treść maila jakąś konkluzją, bo na przykład jest to być może jakaś prośba albo inny akt mowy. Na końcu wyrażenie szacunku, prawda, czyli z poważaniem, z wyrazami szacunku, jeśli oczywiście to jest mail oficjalny. I następnie należy się podpisać i też nie jakimiś ksywkami, tylko najlepiej imieniem i nazwiskiem. Tu oczywiście mówimy o takim bardziej oficjalnym komunikowaniu się, bo w korespondencji prywatnej, a te maile prywatne też bardzo często piszemy. Sytuacja oczywiście wygląda inaczej, bo tam jest mniejszy dystans i możemy sobie pozwolić na więcej czułości na przykład.
To na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy jeszcze do rozmowy z panią profesor Mirosławą Mycawką za kilka minut. Mało kto dzisiaj pisze listy, pisma oficjalne, ale niemal każdy codziennie pisze maile. Czasami tych maili piszemy mnóstwo codziennie i nie zawsze pamiętamy, jak należy robić to prawidłowo. W studiu Radia Kraków przypomnę dzisiaj profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mirosława Mycawka, która podpowiada nam, jak robić to zgrabnie. Już wspomniała pani profesor o tym, jak kończyć wiadomości mailowe, ale są takie formuły, które funkcjonują, a nie do końca są zgrabne i odpowiednie. Jak na przykład pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie.
Tak, tutaj wszystko znów zależy od tego, z kim korespondujemy, ponieważ jak rozmawiam mailowo, tutaj znów w cudzysłowie rozmawiam, prawda, ale koresponduję mailowo z kimś, kto jest mi bliski, no to użycie formuły pozdrawiam jest jak najbardziej na miejscu, czy pozdrawiam serdecznie. Natomiast w oficjalnej korespondencji, jeśli nie jesteśmy z kimś w jakiejś zażyłości, powinniśmy używać bardziej neutralnych określeń, wyrażeń i tutaj jednak te formuły z poważaniem, z wyrazami szacunku, łącze wyrazy szacunku, to są takie najbardziej, powiedziałabym, zalecane. I no, trzeba mieć pewną kompetencję i pewne wyczucie do tego, której formuły użyć w zależności od tego, kto jest po drugiej stronie, prawda, czyli kto jest adresatem naszego maila. Nie należy na siłę, czy też w sposób nieuważny skracać dystansu, ponieważ to nie najlepiej o nas świadczy. I w związku z tym starajmy się jednak takich dobierać słów i określeń, które nie nadużyją cierpliwości czy jakiejś wyrozumiałości tego, z kim korespondujemy.
Często ufamy bardzo edytorom tekstu, że podkreślą nam wszystkie błędy i jeżeli już nic tam na czerwono nie migocze, nie jest podkreślone, to znaczy, że tekst jest idealny. Ale język polski jest pełen pułapek i na przykład są takie słowa jak zawieść i zawiezić. I często nie chcemy zawieźć kogoś zamiast tego, że nie chcemy sprawić zawodu.
Tak, no musimy sobie zdawać z tego sprawę, że edytor troszeczkę automatycznie podchodzi do tekstu i w związku z tym nie rozpoznaje pewnych niuansów, które występują w języku polskim, zwłaszcza, że część edytorów przede wszystkim jest tworzonych najpierw dla języka angielskiego i nie zawsze do końca są adaptowane do takich języków jak język polski. W związku z tym przede wszystkim ufajmy sobie, swoim kompetencjom, ale jeśli one nie są wystarczające, to sięgajmy po prostu do słowników i tam sprawdzajmy poprawne formy, ustalajmy, jakie są poprawne formy. Natomiast do edytora trzeba mieć zaufanie ograniczone i jednak zawsze przyjrzyjmy się temu, co edytor zdecydował i co na przykład za nas przetworzył, bo możemy się rzeczywiście wpakować w jakieś poważne kłopoty. Pomijam, że edytor może na przykład słowo zupełnie niewinne zmienić na wulgarne i to na pewno jest coś, czego bardzo byśmy nie chcieli. Natomiast różne inne historie się zdarzają, między innymi ten przykład zawieść, który jest inaczej pisany w zależności od znaczenia i to ta różnica znaczeniowa, a w związku z tym graficzna, może być zupełnie nierozpoznana przez taki klasyczny edytor tekstu, więc przede wszystkim nasza głowa powinna być mocno zaangażowana w to, jak ostatecznie będzie wyglądała treść maila.
Idealny mail to mail krótki, zwięzły, w którym od razu wiadomo, o co chodzi?
Myślę, że w dzisiejszych czasach tak, bo gdy wspomnimy sobie dawną epistolografię, to dawniej ludzie potrafili pisać bardzo długie listy i mieli cierpliwość też do ich odczytywania, ale to był inny świat. Dziś jednak jesteśmy w świecie szybkiej wymiany informacji i tego chyba już każdy oczekuje od nadawcy maila. Każdy ceni swój czas i chciałby jak najszybciej dowiedzieć się, o co chodzi. A żeby tak było, no to po pierwsze treść maila musi być krótka, przejrzysta, zrozumiała i powinna jasno wykładać intencje mówiącego i to, w jakim celu ten mail został wysłany. Więc myślę, że tak, że dzisiaj ten, kto pisze zbyt długie maile, może być rozczarowany i zawiedziony tym, że nie są one do końca czytane.
Dobrze też stosować punktory, akapity, coś, co dorzuca trochę światła do wiadomości i sprawia, że jakoś łatwiej ona dociera.
Tak, taka redakcja maila przed ostatecznym jego wysłaniem jest ważna, ponieważ ona porządkuje treść, wypunktowuje najważniejsze elementy i ułatwia odbiorcy poruszanie się w treści tego maila, czyli szybki odbiór i właśnie zgodny, odbiór zgodny z intencjami. W związku z tym warto też poświęcić chwilę czasu na to, żeby ten mail był zredagowany jak najlepiej, ponieważ możemy dzięki temu być pewniejsi, że zostanie on odczytany szybko i zgodnie z intencją nadawcy.
To, co ważne, można też podkreślić albo pogrubić. Byle nie stosować za dużo tych wyróżników.
Tak, tutaj możliwości jest wiele. W związku z tym nie powinno być problemu z wyróżnianiem najważniejszych elementów treści. Natomiast o tym mówiłam na początku naszej rozmowy. Trzeba ostrożnie obchodzić się na przykład z emotikonami, ponieważ jednak w oficjalnych mailach nie mają one w zasadzie racji bytu. Inną sytuacją jest wymiana korespondencji prywatnej, bo tutaj one jednak są często stosowane i w zasadzie one po to zostały wymyślone, żeby w takich okolicznościach ich używać. Natomiast no, bardzo bądźmy jednak wstrzemięźliwi w nadużywaniu, czy w ogóle w używaniu tego typu znaków, gdy jakoś oficjalnie chcemy się do kogoś odnieść, ponieważ to może być źle odczytane i znowu kwestia tego skracania dystansu może tutaj się pojawić jako pewna nasza słaba strona. No bo pamiętajmy o tym, że to jak piszemy, co piszemy, świadczy o nas i być może nawet osiągniemy swój cel wysyłając maila, ale też zostawiamy po sobie jakąś opinię na nasz temat. I czasem ta opinia niekoniecznie mogłaby nam się podobać, więc pracujmy nad tym, uważajmy na formę, na treść, po to, byśmy nieświadomie czy z racji jakiejś naszej nieuważności sami sobie nie zaszkodzili.
Zwłaszcza, że już i tak powoli idziemy w stronę pisma obrazkowego, czy to w SMS-ach, czy w social mediach. Rzeczywiście to pismo obrazkowe powoli zaczyna dominować.
Tak, to też jest znak naszych czasów. Z jednej strony takie właśnie znaki, które możemy nazwać obrazkami, tutaj zaczynają być bardzo często używane. Natomiast jeśli chodzi o jakieś określenia językowe, to wiemy też, że w ostatnich dekadach nasiliło się skracanie różnych wyrazów, czyli tutaj cały czas dążymy do jakiejś kondensacji treści, także w tym właśnie w wymiarze graficznym. Dokąd nas to doprowadzi, trudno powiedzieć, ale z pewnością trzeba to brać pod uwagę. Czasem jest to jakieś ułatwienie, a czasem niekoniecznie, ale to już czas rozstrzygnie i tak zwany uzus, jak będzie wyglądała korespondencja mailowa i w ogóle nasze wypowiadanie się w internecie także, bo przecież to też jest olbrzymia przestrzeń jakiegoś komunikowania się naszego ze światem w przyszłych dekadach. Chciałabym zobaczyć, jak to będzie wyglądało za 100 lat, ale zdaje się, że moja wyobraźnia nie jest w stanie aż tak daleko wybiec w przyszłość.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Mirosława Mycotka z Katedry Współczesnego Języka Polskiego Wydziału Polonistyki była naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.